Na nas wszystkich spoczywa obowiązek wypełnienia testamentu żołnierzy niezłomnych, powiedział dr Jarosław Szarek. Prezes IPN-u uczestniczył dziś w piątych krakowskich zaduszkach za żołnierzy wyklętych. Prezes Instytutu zaznaczył, że wielu żołnierzy niezłomnych było rówieśnikami odrodzonej Polski i to odrodzona Polska ich wychowała. Gdy przyszedł czas próby, oni nie wahali się oddać życia, być wiernym do końca, podkreślił dr Jarosław Szarek.
Szczególnie w tym roku, setnej rocznicy odzyskania niepodległości, to, że pamiętamy o tym pokoleniu, to pokazuje w ogóle, czym jest to stola. Przecież to byli w większości rówieśnicy tej odrodzonej Rzeczpospolitej. Oni rodzili się nawet w 1918 roku. Jeronim Dekutowski, Uskok, Józef Franczak, Laluś, Henryk Flamę. Jest wszystko rok 1918. Tak wychowała ich odrodzona Rzeczpospolita. Taka była szkoła tej polskiej, która trwała tylko dwie dekady, że wychowała tak wspaniałą młodzież, że gdy przyszedł czas próby, oni nie wahali się, że trzeba oddać życie, że trzeba być wiernym do końca, a przecież też byli ludźmi młodymi, więc też chcieli żyć, uczyć, kochać, zakładać rodziny, ale im to nie było dane.
Współczesny świat, jak dodał prezes IPN-u, może podarować niezłomnym modlitwę, a na nas wszystkich spoczywa obowiązek wypełnienia ich testamentu. Testament ten, jak mówił prezes Instytutu, zapisany jest m.in. w słowach pułkownika Łukasza Cieplińskiego, zawartych w grypsach do żony i syna. Żołnierz niezłomny pisał, że śmierć to nic, że cieszy się, że będzie umierał jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, a jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Myśliwi, leśnicy i jeźdźcy obchodzą dziś święto swojego patrona, świętego Huberta, stąd też zwyczajowa nazwa obchodów Hubertus. Według tradycji myśliwi uczestniczą tego dnia we mszy świętej organizowanych często w przydrożnych kapliczkach. Następnie biorą udział w hubertowinach, czyli zbiorowym polowaniu o uroczystym charakterze z zachowaniem historycznych ceremoniałów. Na zakończenie polowania odbywa się biesiada. Natomiast jeźdźcy tego dnia ścigają się w uroczystym biegu, podczas którego zwycięzcą zostaje zdobywca tak zwanego lisa, czyli kity przyczepionej do ramienia jednego z uczestników. Obchody mają przynieść szczęście w nadchodzącym sezonie łowieckim. Ten dzień to doskonała okazja do wspólnego spotkania i dziękczynienia Panu Bogu, podkreślił profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Dzień świętego Huberta to wspólne spotkanie, gdzie myśliwi dziękują Hubertowi i Panu Bogu za to, że mogli użytkować zasoby przyrodnicze, że mogli te zasoby przyrodnicze użytkować tak, że służyły człowiekowi, służyły przyrodzie. I równocześnie jest to spotkanie wytyczające następny rok gospodarowania po to, żeby te zasoby przyrodnicze trwały i były w dobrej kondycji dla człowieka, jak również dla przyrody.
Święty Hubert urodził się około 655 roku na terenie dzisiejszej Belgii. Jego wielką pasją były polowania. W czasie jednego z nich ujrzał jelenia ze świetlistym krzyżem pośrodku poroża. To wydarzenie wpłynęło na jego nawrócenie. Hubert został biskupem oraz świętym kościoła. W Polsce kult świętego Huberta sięga XVIII wieku. Od poniedziałku można składać wnioski o paszport z nowym wzorem. Na stronach dokumentu znajdą się grafiki przedstawiające m.in. Bitwę Warszawską oraz sylwetki postaci historycznych. Część ilustracji została wybrana na drodze internetowego głosowania. Motywy nawiązują do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nowy paszport będzie też bezpieczniejszy, ponieważ zastosowano w nim rozwiązania chroniące przed próbą fałszowania. Dotyczą one m.in. strony personalizowanego paszportu. Będzie ona wykonana w całości z poliwęglanu, co umożliwia zainstalowanie w niej chipa zawierającego dane dotyczące właściciela. Za tak nowoczesne rozwiązania odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, poinformował poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jest to dokument zabezpieczony przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Praktycznie nie do podrobienia, jeżeli do podrobienia, no to przestaje się to opłacać. Ale przy tej okazji warto zaznaczyć, że możemy mieć też taki dokument i tak dobrze zabezpieczony, dlatego że posiadamy Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, spółkę Skarbu Państwa, której nie pozwoliliśmy sprzedać, która nie tylko produkuje właśnie paszporty, ale też produkuje chociażby banknoty i inne dokumenty zabezpieczone. Produkuje nie tylko dla Polski, ale produkuje też dla bardzo wielu krajów świata i cały czas zdobywa rynek.
Zmiana wyglądu paszportu nie oznacza jednak konieczności jego wymiany przez wszystkich obywateli. Dotyczy ona tylko tych osób, których dokument stracił ważność lub decydują się wyrobić go po raz pierwszy. Czas oczekiwania na nowy paszport po złożeniu wniosku to maksymalnie 30 dni. Na stronie internetowej obywatel.gov.pl będzie można sprawdzić, czy dokument jest już gotowy do odbioru. Strajk części związkowców PLL LOT przyniósł przewoźnikowi blisko 15 milionów złotych strat. Zgodnie z zawartym porozumieniem spółka nie obciąży jednak organizatorów protestu kosztami. Warunkiem jest, że w przyszłości związki nie zorganizują już nielegalnego strajku, powiedział rzecznik LOT-u Adrian Kubicki.
Protest kosztował spółkę około 15 milionów złotych. Oczywiście dokładne wyliczenia jeszcze będą przedstawione. Myśmy od początku, od soboty, kiedy nad ranem zostało pierwsze wstępne porozumienie zawarte, zakładali, że nasi pracownicy, te osoby, które brały udział w strajku, nie będą ponosili odpowiedzialności za tenże strajk. Ostatnia dyskusja dotyczyła tego, czy spółka może na wniosek związków zawodowych zrzec się dochodzenia roszczeń od samych związków zawodowych. Rozsądnym kompromisem, który zawarliśmy, jest warunkowa deklaracja pracodawcy, że tych roszczeń nie będzie się dobiegać od związków zawodowych, ale pod warunkiem, że związki zawodowe już nigdy więcej nie zorganizują nielegalnego strajku. Na to związki zawodowe się zgodziły.
Zgoda ta oznacza, że jeśli doszłoby w przyszłości do organizacji strajku z naruszeniem prawa, jak dodał Kubicki, wówczas także za ten strajk z 18 października związki będą musiały zapłacić. Tymczasem w połowie przyszłego tygodnia rozpoczną się rozmowy między LOT-em a związkami o zmianach w regulaminie wynagradzania. Jednym z punktów spornych porozumienia z dwoma protestującymi związkami była właśnie kwestia uposażeń. Zarząd LOT-u zobowiązał się, że do 7 listopada rozpocznie pracę nad nowym regulaminem płac. Strona społeczna chce zmiany wartości, jak i systemu wynagradzania, powiedział rzecznik prasowy spółki Adrian Kubicki. Przypomniał równocześnie, że spółka podniosła kilka miesięcy temu tak zwane pensum, czyli minimalną liczbę godzin, za którą piloci i stewardesy otrzymują wynagrodzenie. Iran zwrócił się do państw europejskich o gwarancję w obliczu sankcji Stanów Zjednoczonych. Irański minister spraw zagranicznych przeprowadził rozmowy telefoniczne z szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini oraz szefami MSZ-ów Niemiec, Szwecji i Danii. Politycy dyskutowali o środkach mogących złagodzić amerykańskie sankcje. Wcześniej Unia Europejska wydała komunikat, w którym wyraziła żal z powodu sankcji, jakie od poniedziałku Stany Zjednoczone nałożą na Iran. Poprzez obostrzenia Waszyngton chce zmusić irańskie władze do ograniczenia działań nuklearnych i aktywności w regionie Bliskiego Wschodu. To były wiadomości w Radiu Maryja.